Usłyszeliśmy modlitwę Abrahama w obliczu grzechów Sodomy i Gomory. Czy Puławy są mniej grzesznym miastem niż Sodoma? Czy mniej potrzebują miłosierdzia niż to miasto? Nie będziemy zastanawiać się nad tym, jakie grzechy popełniali mieszkańcy Sodomy. Sodomici mówimy. Tak jest najłatwiej i zawsze możemy to wypunktować, że to takie, a nie inne grzechy. Widzieć Sodomę i grzech Sodomy, a reagować ewangelicznie, to są dwie różne rzeczy. Najpierw trzeba widzieć, ale nie po to, żeby z tego wyciągać potem błędne wnioski, na przykład, żeby potępiać, albo osądzać, albo gardzić, albo wyrażać swoje zniesmaczenie, albo rozpaczać. Nie po to mamy widzieć grzech sodomski czy gomorejski. Ten grzech ma pobudzać nas do modlitwy, do wypraszania Bożego miłosierdzia. Jeśli Jezus powiedział do Faustyny, że im większy grzesznik, tym ma większe prawo do Bożego miłosierdzia, to znaczy, że mieszkańcy Sodomy i Gomory mieli większe prawo do miłosierdzia niż mieszkańcy Jerozolimy, Betlejem, Nazaretu czy Jerycha. Abraham żyje długo przed Chrystusem i nie słucha nauki o miłosierdziu Bożym, tak jak my poznajemy miłosierdzie Boże. A jednocześnie zanosi na wskroś ewangeliczną modlitwę. Targuje się z Bogiem. Chce ustępstw. I to chce tych ustępstw od samego Boga. Poleca tych ludzi. Nie widzimy, żeby to robił imiennie, ale może miał on na myśli kogoś imiennie. Może to byli jego sąsiedzi. Nie wiemy. Ale woła o miłosierdzie, sprowadzając te warunki właściwie do czegoś bardzo symbolicznego, 10 sprawiedliwych w dużym mieście. Puławy liczą 40 parę tysięcy ludzi. 10 trzeba, żeby ocalić to miasto. Nas jest tutaj 20. 10 wystarczy, żeby ocalić Puławy, ale sprawiedliwych. Ta sytuacja pokazuje, jak trudno znaleźć sprawiedliwych. To nie jest częste zjawisko. Rzadkie raczej. Bardzo rzadkie. Sprawiedliwi. Tak rzadkie, że Sodoma i Gomora upadły. No nie znalazło się 10. Bo ostatecznie te miasta zginęły. Deszcz ognia, siarki spopielił oba miasta nad Morzem Martwym. Jakiś kataklizm przyszedł na te miasta. Dzisiaj one nie istnieją, nawet zatarto ich biblijne nazwy, nadano im inne. Człowiek chce jakby zatrzeć ślad po Sodomie i Gomorze, że jakby wyprzeć tę prawdę o grzechu, że nie ma Sodomy i Gomory, jakby nigdy jej nie było. Była i jest. Ale my mamy modlić się o miłosierdzie. Przyjrzyjmy się naszym reakcjom, jak dowiadujemy się o jakimś skandalu, o grzechu, kogokolwiek. Jaka jest nasza pierwsza reakcja? Czy jest nią modlitwa? Bo może pierwszą reakcją jest osąd. Jak tak można grzeszyć? Jak można robić takie okropne rzeczy? Jak można takim być? To zdziwienie nasze dowodzi jednego, że nie znamy natury ludzkiej. A po grzechu pierworodnym człowiek stracił wszelkie gwarancje. Wszystko jest możliwe. Nic nie jest pewne. Jesteśmy zdolni do wszystkiego. Im szybciej to odkryjemy w sobie, tym z większym zrozumieniem będziemy patrzeć na innych. Że i oni też są zdolni do wszystkiego. Nie chodzi o to, żeby na tę sytuację patrzeć przez palce. Abraham nie patrzy przez palce. Widzi to z całą oczywistością, z bliska. Widzi, że te miasta pogrążają się w grzechu. Że to może być źródłem ich upadku. Widzi. Ale modli się o miłosierdzie. Również modli się nie tylko, żeby Bóg był miłosierny, ale żeby On był miłosierny jako jeden z wielu, którzy tam mieszkają. Jak napisał Gałczyński, oto jestem biedny, chory, jeden z Sodomy i Gomory. No właśnie, to tak jest. On też był sodomitą. Nie czuł, że jest ponad tymi ludźmi. Czuł się jednym z nich. I też czuł, że potrzebuje miłosierdzia. Bo Abraham też był grzesznikiem. To pierwsze ważne przesłanie dzisiejszej liturgii słowa dla nas. Jak reagować, kiedy widzimy cudze grzechy? Modlitwą. Modlitwą za grzeszników. Modlitwą miłosierdzia. Ale jest drugie ważne słowo z Ewangelii. Ludzie sami zgłaszają się, twierdząc, że gotowi są pójść za Jezusem. Jest różnica, kiedy człowiek sam się zgłasza, a kiedy jest powołany. To nie jest to samo. Ci, którzy się tak ochoczo zgłosili, spontanicznie, w emocjach, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. I jak mu Jezus powiedział, że on nie ma miejsca, gdzie by głowę mu położyć, odszedł. I już nigdy nie wrócił. Powołany natomiast toczy walkę i na początku nawet nie chce iść, ale potem idzie. Aż do męczeństwa nawet. Jest też człowiek, którego trzymają chorobliwe więzy rodzinne, że nawet umarły ojciec może być taką siłą, która zatrzyma człowieka przed pełnieniem woli Bożej. Umarł i mówi, muszę go pogrzebać. To nie znaczy, że człowiek ma nie brać udziału w pogrzebie bliskiej osoby. Ma brać udział. Ale co innego jest pogrzebać i wewnętrznie się rozstać i żyć dalej, no bo przecież trzeba dalej żyć. Wdowa dalej musi żyć. Nie możesz żyć przeszłością i śmiercią męża tylko. Dzieci dalej muszą żyć mimo śmierci rodziców. Rodzice muszą dalej żyć mimo śmierci dziecka. Trzeba iść do pracy, trzeba płacić rachunki, trzeba gotować, trzeba robić zwyczajne rzeczy, bo jest życie. Ci ochotnicy, którzy tak spontanicznie wyrażali gotowość, okazali się kompletnie niegotowi na pójście za Jezusem. To wszystko było na niby. To wszystko było pozorne. Nie powiem, że udawane. Pozorne. Im się wydawało, że są gotowi na taki radykalny krok. Ale kiedy Jezus im przedstawił najbliższą perspektywę, lisy mają nory, a ptaki gniazda, a my nie mamy miejsca, gdzie możemy się przespać. Koniec z gotowością i z radykalizmem. Tak umiera radykalizm pozorny. I pozorna gotowość. Właśnie tak. Prośmy Boga, żebyśmy zachowali wolność. Żebyśmy z przywiązań nie robili cnoty. Do jakichkolwiek przywiązań, do kogokolwiek. Żebyśmy zachowali wolność wobec wszystkiego. A zwłaszcza wobec swoich pragnień. To jest najtrudniejsza wolność. Uwolnić się od rzeczy, można ją sprzedać, można ją podarować. Można ją porzucić nawet. Ale jak uwolnić się od własnych pragnień, skoro one ciągle w nas się rodzą? Pragnienia.